The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy poniedziałek, 23 dzień września, jest to 267 dzień bieżącego roku. Zatem do końca pozostaje 99 dni. Słońce wzeszło o 6.50, zajdzie o 18.55. Dzień dzisiejszy trwa 12 godzin i 5 minut. Zaś imieniny obchodzą Berta, Bogusław, Linus, Marta i Tekla. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. 70 stopni to maksymalna w dniu dzisiejszym i jutro 73, w środę 73, cieplej, natomiast w czwartek 80. Jednak od środy czeka nas według meteorologów 5-dniowy okres deszczu. Powiedzenie dnia dzisiejszego, cytat to o przyjaźni, autorem jest Arystoteles. Przyjaźń to jedna dusza zamieszkująca dwa ciała. To jedne serce bijące w dwóch piersiach. I na początku chciałabym Państwa przeprosić za wczorajsze zamieszanie, jeśli chodzi o nadawanie poprawnej edycji naszej audycji. Dlatego, że po prostu włączono na początku nie ten program, który miał być emitowany. Za co Państwa serdecznie przepraszam. Natomiast ci z Państwa, którzy słuchają w formie podcastu, to oczywiście już jest wszystko wyprostowane.
Wbiegam w smutny asfaltowy dzień. Drzewa nad jeziorem duże wabią mnie w zielony dzień. Sosna, Bóg, jesion, klon. Jesion, klon, sosna, Bóg. Drzewom nad jeziorem duże serca wija stuku. Wyskakuje z nich nad jezioro gnam. A tuż nade mną zielony Bóg. Za ucieczkę z miasta mnie rozgrzesza. Z mądrą radą się zwraca. Jeszcze chwilę nie wraca. osień, wbiegam w smutny asfaltowy dzień. Drzewa nad jeziorem dwóch wabią mnie w zielony cień. Sosna, klon, jesion, bóg, jesion, bóg, sosna, klon. Drzewa nad jeziorem dwóch przed obłędem miejskim schron. Drzewa nad jeziorem dwóch przed obłędem miejskim schron.
Komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 3,83 zł, więc jest nieco niższy. Ropa Brent w dół 73,02 dolara, WTI 69,22 centy, złoto jest powyżej poziomu, który kiedykolwiek osiągnęło. 2604,55 dolara to cena za uncję złota. Teraz nasze kalendarium. Rok 1492. Jan I Olbracht został koronowany na Wawelu na króla Polski. 1561. Król Hiszpanii Filip II wydaje zakaz osiedlania się swoich podwładnych na Florydzie. 1617. Zawarto polsko-turecki traktat w Buczy, na mocy którego Rzeczpospolita zrzekła się swoich wpływów w Mołdawii i zobowiązała do powstrzymywania kozaków. 1604. Hetman polny litewski Jan Karol Chodkiewicz pokonał wojska szwedzkie w bitwie pod Białym Kamieniem. 1648. Odbyła się bitwa pod Pilawcami na Ukrainie, zakończona zwycięstwem powstańczych wojsk kozacko-tatarskich pod dowództwem Bogdana Chmielnickiego nad pospolitym ruszeniem polskiej szlachty. 1738. Zmarł Berman Boerhaave, słynny lekarz holenderski, który po raz pierwszy zastosował termometr do mierzenia gorączki. 1806. Lewis and Clark powrócili do St. Louis z pierwszej wyprawy. 1922. W związku z problemami z korzystaniem z portu w Wolnym Mieście Gdańsku, Sejm przyjął uchwałę o budowie portu w Gdyni. Rok później zawinął tam pierwszy statek. Był to Kentucky pod francuską banderą. 1934. Podczas zawodów balonowych o puchar Gordona Bennetta w Warszawie dwa pierwsze miejsca zajęły polskie załogi. 1939. Do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück przybył pierwszy transport polskich więźniarek. 1939. Zmarł Sigmund Freud, austriacki neurolog, psychiatra i psychoanalityk, autor oryginalnej metody badania podświadomości. Ten sam rok major Henryk Dobrzyński, pseudonim Hubal, sformował w Górach Świętokrzyskich pierwszy oddział partyzancki. 1941. Po raz pierwszy został użyty gaz do uśmiercania więźniów Auschwitz. 1949. Prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman poinformował, że jego kraj posiada dowody na przeprowadzenie przez ZSRR w ostatnich tygodniach pierwszej próby wybuchu bomby atomowej. Doszło do niej 29 sierpnia. 1950. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę o działalności antyamerykańskiej, czyli był to początek makartyzmu. 1975. Zapalił się most na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Nie ustalono przyczyn wybuchu. Wydarzenie to łączono ze zbliżającym się terminem 7 zjazdu PZPR-u. 1976. W Warszawie powstał Komitet Obrony Robotników. Inicjatorzy KOR postanowili zainicjowanie wszechstronnej pomocy prawnej, finansowej i lekarskiej dla ofiar represji uczestników czerwcowych wystąpień robotniczych, szczególnie w Radomiu i w Ursusie. 1998 po raz pierwszy na świecie we Francji została przeprowadzona operacja transplantacji ręki. 2019 jedno z najstarszych i największych na świecie biur podróży Thomas Cook Group ogłosiło upadłość.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczony adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 48 24. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Fala wezbraniowa przechodzi przez Nową Sól w województwie lubuskim. Poziom Odry jest niższy od zakładanych prognoz IMGW. Służby monitorują wały przeciwpowodziowe i uszczelniają przecieki. Mieszkańcy z optymizmem patrzą na rzekę.
Dobrze, bo nie zakryło tego słupka do końca. Tamtą razem zakryty był ten słupek, czy pomiar, to jest bardzo dobrze.
Nie grozi nam powódź?
Tutaj na pewno nie. Wydaje mi tu na mieście, nie?
W porównaniu to, co w 97 super. Naprawdę. Dzięki tym murom zaporowym, to naprawdę tutaj był podwójny wał. To przecież przeciekało.
Po drodze robiąc zakupy, mówię, trzeba sprawdzić, jak sytuacja. Cieszę się, że tak jest na tą chwilę. Wzruszenie jest.
Fala powodziowa może płynąć przez powiat nowosolski do najbliższej środy. 230 szkół i przedszkoli z całego kraju jest zamkniętych z powodu powodzi na południu kraju. To znacznie mniej niż w piątek. Najnowsze dane przekazała ministra edukacji Barbara Nowacka.
Około 200 placówek wróciło do pracy w tym czy innym wymiarze po weekendzie. A nauczyciele spotkają dzieciaki, które są często w traumie, często w kryzysie i też dostarczyliśmy im narzędzia, żeby wiedzieli, w jaki sposób rozmawiać z tymi dziećmi. Te same narzędzia też lub w innej trochę formule kierowane są do rodziców.
W części szkół, w których jest taka możliwość, prowadzone są zajęcia zdalne. Rząd kieruje unijne pieniądze na pomoc dla powodzian. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rozmawiała na ten temat z samorządowcami w Nysie.
Jeszcze w tym tygodniu będziemy kierować pismo do Komisji Europejskiej z całą listą zmian, żeby środki wypełniały oczekiwania samorządowców, lokalnych włodarzy, a te oczekiwania są dosłownie jednogłośne. Środki muszą być szybko, muszą być bardziej dostępne i musi jednocześnie dokonywać się proces odbudowy i proces odporności.
Unijne fundusze 5 miliardów euro mają być wykonane wykorzystane do odbudowy terenów zniszczonych przez powódź. Sfinansowana ma być odbudowa dróg, mostów, sieci wodno-kanalizacyjnej, szkół i szpitali. Za pieniądze z Unii rząd chce także odbudować infrastrukturę przeciwpowodziową, wały i zbiorniki retencyjne. Intensywne konsultacje na linii Komisja Europejska-Polska, by unijne pieniądze szybko trafiły na usuwanie skutków powodzi. Do Brukseli powinna teraz dotrzeć pełna dokumentacja z Warszawy oszacowanych strat. Do Polski ma trafić 5 miliardów euro.
To na razie pierwsze i wstępne szacunki wyliczone przez ekspertów możliwości szybkiego przesunięcia pieniędzy, powiedzieli mi unijni urzędnicy. Nie jest wykluczone, że ta pula zostanie zwiększona, jeśli będą takie potrzeby i możliwości. Ale na pytanie, kiedy dokładnie pierwsze pieniądze zostaną przelane na polskie konta, komisja nie potrafi odpowiedzieć. Unijni urzędnicy mówią, że szybko, że to raczej kwestia tygodni. Na pewno wszystkie popowodziowe inwestycje sfinansowane z unijnych funduszy będą wyłączone z rygorystycznych wymogów, a to oznacza, że pieniądze zostaną wypłacone z europejskiego budżetu jeszcze zanim inwestycje zostaną ukończone. Zgodnie z obowiązującymi regułami najpierw trzeba przesłać faktury do komisji, by ubiegać się o zwrot kosztów. Ponadto Polska nie będzie musiała dokładać z krajowego budżetu na realizację projektów finansowanych z unijnej kasy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Przyspiesza śledztwo w sprawie przerwania wału w Jeleniej Górze. Biegli wyznaczeni przez prokuraturę oglądają dziś przekop w nasypie, który miał spowodować zalanie części dzielnicy Cieplice w trakcie powodzi. Od opinii biegłych zależy dalszy bieg postępowania, powiedziała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
Jednym biegłym jest hydrolog, który będzie ustalał stan hydrologiczny w miejscu zdarzenia. Drugim biegłym jest geodeta, a on został powołany w celu ustalenia charakteru zabudowy, a przede wszystkim ustalenia, czy ten przekop został wykonany w wale przeciwpowodziowym w dosłownym tego słowa znaczeniu, czy też był to jakiś inny wał, o który potocznie mówi się, że jest to wał przeciwpowodziowy.
W środę jeleniogórscy radni wysłuchają informacji prezydenta miasta o powodzi. Poszkodowani mieszkańcy rozważają także pozew zbiorowy przeciwko właścicielowi ośrodka turystycznego. Izraelskie wojsko rozpoczęło nową fazę ataków powietrznych na cele w południowym Libanie. Władze w Bejrucie podają, że zginęło 50 osób, 300 jest rannych. Libańczycy dostali wcześniej na telefony komórkowe SMS-y od izraelskiej armii wzywające do szybkiej ewakuacji.
Według sił obronnych Izraela Hezbollah wykorzystuje cywilną zabudowę na terenie przygranicznym do przechowywania broni. Rzecznik izraelskiej armii, kontradmirał Daniel Hagari, wezwał libańskich cywilów do opuszczenia swoich domów. Move out of harm's way. Natychmiast oddalcie się od niebezpieczeństwa. Hezbollah zagraża wam i waszym rodzinom. Rzecznik wyjaśnił, że działania Izraela są odpowiedzią na zmilitaryzowanie przez Hezbollah infrastruktury cywilnej, co zagraża izraelskim osadom przy granicy z Libanem. Siły Izraela działają i będą działać w obronie swoich obywateli wszędzie tam, gdzie to niezbędne. Wcześniej minister obrony Izraela, Yoav Gallant, rozmawiał z sekretarzem obrony USA, Lloydem Austinem, i przekazał mu informacje o operacjach izraelskiej armii. Jan Oleński, Polskie Radio.
Tragiczny wypadek na torach pod Białą Podlaską. Pociąg Intercity relacji Terespol-Warszawa potrącił kobietę, mówi Barbara Salczyńska-Pyrchla z policji w Białej Podlaskiej.
Niestety kobieta poniosła śmierć na miejscu zdarzenia. Teraz w miejscu wypadku pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku, w tym tożsamość poszkodowanej.
Czterech ministrów spraw zagranicznych w rządach Prawa i Sprawiedliwości ponosi winę za nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Takie mają być ustalenia Najwyższej Izby Kontroli, o których pisze dziś Gazeta Wyborcza. Do ustaleń odniósł się poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman z PSL-u. Jak powiedział, funkcjonariusze PiS wpuścili prawie 400 tysięcy migrantów za łapówki, bez jakiejkolwiek kontroli i niezgodnie z prawem.
Gdy o tym mówiliśmy rok temu, oni krzyczeli kłamstwo. Dzisiaj wyraźnie widać, że to oni kłamali, my mówiliśmy prawdę, na to są już dowody i na pewno nie skończy się tylko i wyłącznie na odpowiedzialności politycznej.
Krzysztof Hetman dodał, że po kontroli NIK kilka osób może spodziewać się zarzutów.
Tę część informacji przekazała państwu Anna Kowalik-Broncatti. A teraz dalsza część informacji. Donald Trump w wywiadzie dla Sinclair Media Group powiedział, że jeśli w tym roku nie zostanie wybrany na prezydenta, nie weźmie udziału w kolejnych wyborach w 2028. BBC zauważa, że w ciągu ostatnich 4 dni kandydat republikański już drugi raz otwarcie mówi o możliwości porażki w nadchodzących wyborach. w czwartek na spotkaniu z amerykańsko-izraelską Radą Biznesu Trump powiedział, że jeśli przegra, to Żydzi będą mieli w tym swój udział, bo 40% poparcia społeczności żydowskiej dla Trumpa oznacza, że 60% głosuje na wroga. Przyznanie się Trumpa do możliwości porażki może odzwierciedlać zmiany w perspektywach partii demokratycznej, jakie zaszły od czasu, gdy Harris uzyskała nominację po decyzji Joe Bidena o wycofaniu się z wyścigu, konstatuje BBC. Harris zebrała w sierpniu na kampanię ponad 190 milionów dolarów, podczas gdy Trump i powiązane z nim organizacje 130 milionów. W sondażu opublikowanym w niedzielę przez stację CBS w skali całego kraju obecna wiceprezydentka i kandydatka partii demokratycznej Kamala Harris prowadzi 52-48%. W kluczowych dla wyborczej rozgrywki Stanach, gdzie żaden kandydat nie może liczyć na wyraźną przewagę, tzw. swing states, różnica ta wynosi około 2%. Jednocześnie Trump cieszy się większym zaufaniem w kwestiach zarządzania gospodarką, kosztem życia i emigracją. Prezes Najwyższej Izby Kontroli w Polsce, Marian Banasik, mówił o poważnych zaniedbaniach w inwestycjach powodziowych. Izba zapowiada też kontrolę pomocy finansowej dla poszkodowanych w czasie tegorocznej powodzi. Najwyższa Izba Kontroli ma zastrzeżenia do odkładanych inwestycji i projektów przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry i Wisły. Niektóre z nich miały być zakończone w grudniu ubiegłego roku, a przesunięto je na czerwiec 2025. To m.in. inwestycje w Kotlinie Kłodzkiej, w Dolinie Rzeki Białej i Bystrzycy Dusznickiej. Trzeba jasno powiedzieć, że brak tych inwestycji spowodował, że mamy do czynienia z tak wielką tragedią, mówi Marian Banaś. Prezes NIK krytykuje też samorządy. Mówi, że w zezwoleniach na budowę lokalni włodarze często nie uwzględniali negatywnych decyzji Wód Polskich w sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. I te samorządy po prostu ponoszą odpowiedzialność za te decyzje. Za to, że budowano na terenach, na których budować się nie powinno, mówi Marian Banaś. Jeszcze w tym roku ma się zacząć kontrola pomocy finansowej w czasie obecnej powodzi. Te działania mają być traktowane priorytetowo, podkreśla Marian Banaś. Wracamy do alfabetu uczuć. Kolejne uczucie na literę P.
P jak przywiązanie. Oznacza specyficzną, wybiórczą więź uczuciową między ludźmi, opartą na dwustronnej aktywności. Aktywność ta rozumiana jest jako samoregulujący się układ, który posiada własną, specyficzną strukturę neurofizjologiczną. Więź jest faktem obserwowalnym, wrodzonym, o znaczeniu zupełnie podstawowym, a charakteryzuje się trwałą tendencją pierwotną do szukania związku z kimś innym. Ten termin został wprowadzony przez Johna Bowlby'ego wraz z nową etologiczno-ewolucyjną koncepcją rozwoju osobowości. Po raz pierwszy ogłoszono ją w 1958 roku na 21. Międzynarodowym Kongresie Psychoanalizy. Tyle portal edukacyjny i nauka. Co jednak tak naprawdę prostymi słowami znaczy dla nas przywiązanie? Człowiek z natury jest istotą społeczną, nazywaną przez niektórych wręcz istotą stadną. Już Arystoteles pisał, aby żyć samemu, trzeba być Bogiem lub zwierzęciem. Skąd w ludziach taka potrzeba bycia z kimś, poczucia czyjejś bliskości, odnalezienia ciepła i bezpieczeństwa w drugim człowieku? Odpowiedź tkwi gdzieś w nas, a z całą pewnością znaczną część tajemnicy odkrywa słowo przywiązanie. Bez względu na teorię tłumaczącą to pojęcie, jego pochodzenie i charakter, odgrywa ono centralną rolę w wyjaśnieniu zagadki naszej potrzeby bliskości drugiej osoby. To, czym przywiązanie jest, jakie jest źródło i konsekwencje wynikające z jego istnienia lub braku, było i jest tematem licznych prac oraz badań. Czytam w artykule Małgorzaty Koput i Anny Koby. A oto, co wy na ten temat myślicie. Przez rok byłam w związku z chłopakiem. Jednakże zerwałam z nim, gdyż pewnego dnia zdałam sobie sprawę, że bardziej czuję się do niego przywiązana niż zakochana. Nie jesteś sama. Czasem zrywamy i jest nam ciężko, bo się przywiązaliśmy do drugiej osoby. Nie wyobrażamy sobie życia bez niej, bo ciągle z nią spędzaliśmy czas, więc wracamy. Istota przywiązania polega na tym, że utrata danej rzeczy, idei, osoby powoduje w nas ból. Kurczowo trzymamy się tego, co posiadamy, aby nie doświadczyć straty. Choć nie ma się co łudzić, że utrata nie nastąpi, lubimy karmić się tą iluzją. Jednak życie jest zmienne i dynamiczne, pewne rzeczy przychodzą, inne odchodzą i akceptując to, otwieramy się na nowy sposób doświadczenia życia. Tyle internauci. Jednakże z drugiej strony trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek miłość bez przywiązania. Jak powiedział Balzac, jeśli miłość jest dzieckiem, przywiązanie jest dorosłym człowiekiem.
Mówią, że nigdy starej przyjaźni nie może zgasić rdza. Za nami wspólne sny, za nami złote dni. Gdy cię dopada myśli gromada czarnych jak czarna noc, nie zostawimy cię, uratujemy się. Ta stara
Teraz czas na ogłoszenia amerykańskiej Częstochowy. Ojciec Bartłomiej Marciniak.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w naszych nabożeństwach. Każdego dnia spływane są msze święte o godzinie 7.30, 8.00 i 11.30 w języku angielskim. Po mszy świętej w tygodniu jest sprawowana modlitwa na różańcu, także wystawienie Świętszego Sakramentu, który każdego dnia jest do godziny 5 wystawiony w kaplicy Matki Bożej. Zapraszamy także w sposób serdeczny na czuwanie nocne, które odbędzie się 28 września o godzinie 8 wieczorem. Specjalne nabożeństwo, adoracja, apel jasnogórski, różaniec, konferencja i msza święta. Zapraszamy co miesiąc w ostatnią sobotę miesiąca. Zbliża się miesiąc październik, także zapraszamy serdecznie nabożeństwa różańcowe w dni powszednie po mszy święcie o godzinie 11.30, a w niedzielę po mszy święte o godzinie 12.30. Także zapraszamy 5 października na pierwszą sobotę miesiąca intencja wynagradzająca niepokojem sercu Marii za grzechy świata, wieczorem o godzinie 7 adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa na różańcu, imsza święta, intencja wynagradzająca. Także jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, pojednania są kapłani w konfesjonale. Zapraszamy bardzo serdecznie na wspaniałe to nabożeństwo, odpowiadając Matce Bożej na właśnie to wezwanie z Fatimy. Także bardzo serdecznie zapraszamy do udziału przy świętych w październiku. 6 to Dzień Modlitwy Polskich Sokołów. Także w Filadelfii odbędzie się Parada Pułaskiego. Także zapraszamy na drugą sobotę miesiąca na mszę świętą i spotkanie Jasnogórskiej Wspólnoty Wdów i Wdowców. Wspólnota Pocieszenie zaprasza do Kaplicy Świętej Anny w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 12 msza święta. Odpowiedzialny za tę wspólnotę ojciec Bartłomiej, który bardzo serdecznie zaprasza. Także tak wielu wzięło udział niedawno we wrześniu, także w rekolekcjach dla tej wspólnoty. Już także zapraszamy bardzo serdecznie na 7 października na Święto Matki Bożej Różańcowej. Uroczysta procesja różańcowa z lampionami o godzinie 7 wieczorem. Wszystkie 4 części modlitwy na różańcu, także specjalne Słowo Boże, adoracja Najświętszego Sakramentu. Uczcijmy Matkę Bożą, prosząc i dziękując i uwielbiając Pana Boga za tą wielką niewiastę, jaką Pan Bóg dał nam. Także modląc się o pokój. Już także zapraszamy na 13 października, niedziela, Dzień Fatimski. Msza święta jest procesja różańcowa o godzinie 7 wieczorem. Szczęść Boże, drodzy radiosłuchacze, dziękując wszystkim radiosłuchaczom i radiogłośniom za łączenie się z nami. Program przygotował ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy, mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.
Czas na kronikę powstania warszawskiego. Dziś dzień oczywiście 23 września.
Trzeciego września w sobotę padł ostatni punkt oporu na przyczółku Czerniakowskim, płonący budynek przy Wilanowskiej 1. Niemcy bezkarnie rozpoczęli masowe mordy i gwałty na powstańcach oraz ludności cywilnej. Do 23 września w walkach na Czerniakowie brał udział 535 pluton Słowaków w ramach pierwszej kompanii batalionu TUR zgrupowania Kryska. Oddziałem dowodził podporucznik Mirosław Iring, pseudonim Stanko. Jadwiga Tomaszewska pod Rygało wspomina spotkanie z Iringiem.
Ten oddział ochotniczy Czechów i Słowaków walczył w okolicach Wilanowa. Tam zginął ojciec Iringa, Słowak, a on był ranny w nogi, w stopie, odłamkami. Spotkaliśmy się znów na Czerniakowie za naszą i waszą wolność. Co tutaj się działo? Jak gazetkę otrzymaliśmy na Czerniakowie, że wybuchło powstanie na Słowacji. O to, co oni walczyli tutaj, tam na Słowacji Polacy walczyli. Braterstwo broni.
Wzmaga się niemiecki napór na Mokotów. Rozpoczynają się decydujące walki, które mają przesądzić nie tylko o przyszłości dzielnicy, ale o losach całego powstania, mówi Andrzej Komuda z Muzeum Powstania Warszawskiego.
Rozpoczyna się okres rzeczywiście bardzo ciężkich walk. No niestety oddziały powstańcze są w stosunku do oddziałów niemieckich zdecydowanie gorzej uzbrojone. Ani broni pancernej, ani samolotów. Olbrzymie spustoszenie na przykład lotnictwo niemieckie w tym czasie czyni. Oni są właściwie bez broni. W momencie, kiedy się zaczyna nalot, to jedyne, co mogą zrobić, to mogą się schować. Nic poza tym. Próbować przetrwać nalot. No i następstwa nalotów, zabita ludność cywilna, zabici koledzy. To wszystko powoduje, że już ten duch powstańczy nie jest tak gorący. To znaczy, ja nie mówię, że im się nie chce walczyć, ale jednak oni zdają sobie sprawę z tego, że praktycznie rzecz biorąc znikąd pomocy nie otrzymają.
23 września ukazał się rozkaz dowódcy Armii Krajowej generała dywizji Tadeusza Komorowskiego-Bora wprowadzający stopnie wojskowe dla żołnierzy kobiet w siłach zbrojnych w kraju w miejsce dotychczasowych stopni funkcyjnych. Na terenie magazynu Wspołem na Solcu powieszony został przez Niemców palotyn ksiądz Józef Stanek Rudy, kapelan zgrupowania Kryska.
Teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka powieści Miłość i Wojna. Autorem tej trylogii jest John Jakes, a czyta Filip Kosior.
Rozdział 83. Pakuj się, rzucił Stanley 15 czerwca.
Jak śmiesz wpadać do mnie w środku dnia i wydawać mi rozkazy? Powiedziała ze złością Izabel, lepka od potu i w fatalnym nastroju z powodu okropnego upału. Wytarła twarz, lecz natychmiast z powrotem pokryła się potem. W porządku, zostań. Zabieram chłopców do Lehigh Station. Wyjeżdżamy pociągiem do Baltimore. Odjazd o 4:00. Zapłaciłem za bilety 3 razy więcej niż powinienem, a i tak miałem szczęście. Ucichła, bo coś w tonie męża ją zaniepokoiło. Nigdy nie zwracał się do niej tak ostrym tonem. Z jakiego powodu, Stanley? Spytała w końcu. Z powodu tego, co wykrzykują sprzedawcy gazet na każdym rogu. Waszyngton w niebezpieczeństwie. Słyszałem, że Lee jest w Hagerstown. Słyszałem, że jest w Pensylwanii. Do rana konfederaci mogą okrążyć miasto. Zdecydowałem, że czas na urlop. Jeżeli nie chcesz jechać, to już twoja sprawa. Krążyły pogłoski o ruchach wojsk w Virginii, ale do tej pory nie były potwierdzone. Czy mogła wierzyć, że mąż właściwie ocenia sytuację? Czuła od niego zapach whisky. Ostatnio dużo pił. Jak zdobyłeś pozwolenie na wyjazd? Powiedziałem sekretarzowi, że moja siostra ciężko zachorowała i że jej stan jest krytyczny. Czy nie pomyślał, że to dziwne, że zdarzyło się to właśnie teraz? Z pewnością pomyślał, ale ten departament to dom wariatów. Nie udaje się niczego załatwić. A zresztą Stanton ma powody, by mnie uszczęśliwić. Przekazuję jego instrukcje Bakerowi i wiem najlepiej, jak brudne ma ręce. Ale wyjeżdżając możesz zniszczyć swoją karierę. Przestań! Krzyknął. Wolę, by mnie potępiono jako żywego tchórza, niż wychwalano jako martwego patriotę. Myślisz, że jestem jedynym urzędnikiem administracji państwowej, który wyjeżdża? Już setki opuściły Waszyngton. Jeżeli jedziesz ze mną, zacznij się pakować. Jeżeli nie, to siedź cicho. Uświadomiła sobie, że w ciągu ostatnich miesięcy w jej mężu zaszła wyraźna zmiana, która niekoniecznie jej się podobała. Stanley przetrwał czystki po odejściu Camerona, a jego pozycja wśród radykałów zdecydowanie wzrosła, tak jak zamożność po kupieniu fabryki obuwia Lashbrooka. Wszystko to sprawiło, że nabrał pewności siebie, której dotychczas nie miał. Czasami jednak zachowywał się tak, jakby mu to ciążyło. Parę tygodni temu, gdy w ciągu 1,5 godziny wypił 4 szklanki ponczu z rumem, zwiesił głowę i wyznał jej, że nie zasłużył na sukces, który osiągnął. Rozpłakał się na jej ramieniu jak dziecko. Izabel wiedziała, że nie powinna być wobec niego zbyt szorstka. To przecież ona stworzyła z niego nowego człowieka i pewne aspekty tego, co osiągnęła, podobały się jej. Bogactwo, władza, niezależność od podłego szwagra. Jeśli jednak nadal miała kontrolować męża, powinna zmienić taktykę i sięgnąć po bardziej subtelne metody. Stał w drzwiach i patrzył na nią z irytacją. Z pozorną łagodnością, spuściwszy oczy, Izabel powiedziała: Przepraszam. Wybacz mi, Stanley. Masz rację, sugerując konieczność natychmiastowego wyjazdu. Będę gotowa w ciągu godziny. Tego wieczoru po zapadnięciu zmroku powóz z zasłoniętymi oknami wjechał w Marble Alley. Woźnica zatrzymał go przed jedną z eleganckich rezydencji między Pennsylvania i Missouri Avenue. Mimo upału wszystkie okna domu były zasłonięte, choć pozostawiono je otwarte, więc męskie i kobiece głosy oraz wygrywaną na harfie melodię Old Folks at Home słychać było na zewnątrz. Lokal znany jako prywatna rezydencja dla dam pani DeVore, mimo paniki panującej w mieście, przynosił niemałe dochody. Elkanah Bent, który w białym garniturze wyglądał jak ruchoma góra słoniny, gramolił się z siedzenia obok woźnicy, sapiąc i ciężko wzdychając. Jednemu z mężczyzn, którzy wyskoczyli z powozu, wskazał przejście prowadzące do tylnych drzwi domu, a drugi ruszył z Bentem po kamiennych stopniach do drzwi frontowych. 3 agentów wcześniej szczegółowo omówiło plan działania. Zdecydowali, że nie mogą porwać dziennikarza z ulicy w biały dzień. Brali pod uwagę pensjonat, w którym mieszkał, ale w końcu Bent uznał, że najlepiej przeprowadzić akcję w burdelu. Tym bardziej, że obecność zatrzymanego w takim przybytku mogła podważyć wiarygodność jego słusznych protestów. Zadzwonił kołatką. Na matową szybę drzwi padł cień kobiety z wysoko upiętymi włosami. Dobry wieczór panom, powiedziała elegancka pani DeVore, dama w średnim wieku. Proszę do środka. Bent, uśmiechając się, podążył ze swoim towarzyszem za nią do jasnego, oświetlonego gazowymi lampami salonu z wesołym tłumem wyzywająco ubranych dziwek, oficerów armii i marynarki oraz cywilów. Jeden z tych ostatnich, o diabolicznym wyglądzie, z wąsami i kozią bródką w stylu francuskiego monarchy, podszedł do Benta.
Dobry wieczór, Dayton.
Dobry wieczór, Brent.
Gdzie?
Brent skierował wzrok na sufit.
Pokój numer 4. Dziś ma w łóżku 2. Białą i czarną.
Serce Benta waliło jak młotem. Czuł niepokój, a jednocześnie niemal seksualne podniecenie. Pani DeVore podeszła do harfistki, by zamienić z nią kilka słów. Wtedy zauważyła wypukłość na prawym biodrze Benta, której nie dostrzegła, gdy wchodził do lokalu.
Brent, ty zajmiesz się towarzystwem tu, na dole. — rzucił Bent. Niech nikt się nie rusza, dopóki nie dostanę tego ptaszka. Kiedy tamten skinął głową, Bent zwrócił się do agenta, który z nim przyszedł. Idziemy. Gdy ruszyli w stronę schodów, w oczach pani DeVol pojawił się niepokój. Dokąd, panowie, ani słowa? Przerwał jej Bent, odwracając klapę marynarki, by pokazać odznakę. Jesteśmy z Narodowego Biura Detektywistycznego. Szukamy jednego z pani klientów. Proszę się nie wtrącać. Agent o diabolicznym wyglądzie wyciągnął broń, by zapewnić im współpracę właścicielki lokalu. Bent, ciężko stąpając po schodach, zrzucił sobie płaszcz i wyciągnął rewolwer. Niedawno wyprodukowany w Belgii Le Mat, kalibru 40. Takich używali głównie konfederaci. Skuteczna broń. Na pokrytych purpurową tapetą ścianach korytarza na piętrze płonęły przyciemnione lampy gazowe. Silny zapach perfum nie zdołał zdławić odoru środków dezynfekcyjnych. Buty Benta stukały o dywan, gdy ostrożnie mijał kolejne drzwi. Za jednymi głośno oddychała i rytmicznie postękiwała kobieta. Poczuł reakcję w kroczu. Przed pokojem numer 4 stanęli po obu stronach drzwi. Bent lewą ręką przekręcił gałkę i wpadł do środka. Imon Randolph? Mężczyzna w średnim wieku o niezbyt wyrazistych rysach twarzy leżał nago w łóżku z baldachimem. Ładna czarna dziewczyna siedziała okrakiem na jego biodrach, a biała, nieco starsza, siedząca u wezgłowia łóżka, pochylała się nad głową mężczyzny, a jej piersi podrygiwały parę centymetrów od jego nosa.
Kim wy do jasnej cholery jesteście?
Wykrzyknął, podczas gdy obie kobiety wyskakiwały z łóżka. Bent ponownie odwrócił klapę marynarki.
Narodowe Biuro Detektywistyczne. Mam podpisany przez pułkownika Lafayette'a Bakera nakaz aresztowania pana.
Och, och, krzyknął Randolph siadając. Na jego twarzy pojawił się wojowniczy wyraz.
Czy wyląduje za kratami jak Dennis Mahoney?
Mahoney, dziennikarz z Dubuque w stanie Iowa, który miał poglądy podobne jak on, przesiedział w zeszłym roku 3 miesiące w więzieniu Old Capitol.
Prawdopodobnie,
odparł Bent. Biała kobieta nerwowo szukała swojego okrycia. Młoda czarna, mniej przestraszona, przyglądała się tej scenie spod otwartego okna.
Oskarża się pana o nielojalność wobec Unii.
Oczywiście, powiedział Randolph cienkim głosem, który wzbudził w Bencie obrzydzenie. Cofnięta broda dziennikarza i wyłupiaste oczy stwarzały złudne wrażenie, że ten człowiek jest słaby. Tymczasem zamiast się skulić, zeskoczył z łóżka niemal beztrosko.
Panie wybaczą, muszę się ubrać i dotrzymać towarzystwa tym zbiorom, ale wy, moje panie, jesteście wolne.
Bent spojrzał na czarną dziwkę i pomachał rewolwerem.
Wszyscy zostają. Wszyscy razem do powozu.
O Boże, jęknęła biała kobieta, zakrywając oczy. Czarna wślizgnęła się w jedwabną suknię koloru kości słoniowej, po czym zgarbiona ruszyła do drzwi. Wyglądała jak kot zapędzony w ślepy zaułek.
Dziewczyny, on blefuje, rzucił Randolph. Idźcie sobie. To niedobra rada, stwierdził Bent. Zwracam waszą uwagę na tę broń. Ledwie dotknę spustu, a rewolwer wypali z dolnej lufy. Załadowany jest nabojami śrutowymi. Sądzę, że wyobrażacie sobie, co może stać się z twarzą, którą wezmę na cel.
Nie strzelisz!
Powiedział Randolph, podskakując na jednej nodze i usiłując włożyć spodnie.
Wy wszyscy, którzy pracujecie dla rządu, jesteście śmierdzącymi tchórzami. A co do nakazu aresztowania, który, jak mówisz, masz, to rzuć go do tego samego ognia, w którym ty, Baker i Stanton spaliliście pierwszą poprawkę. A teraz darujcie, ale muszę włożyć pilnuj drzwi.
Mruknął Bent do pomocnika. Uniósł rewolwer, przełożył go do lewej ręki i opuścił z piorunującą siłą. Zaskoczony Randolph otrzymał cios w prawą część twarzy. Z rozciętej skóry trysnęła krew i pociekła na jasne włosy na jego piersi. Biała kobieta zaszlochała melodramatycznie. Z korytarza dochodziły odgłosy kroków i rozmów. Bent dźgnął rewolwerem w goły brzuch dziennikarza, po czym trzasnął go w głowę raz jeszcze, a po sekundzie wymierzył 2 ciosy w szyję. Randolph, wybałuszając oczy, zwalił się na łóżko i kaszlał zgięty w pół. Na pościeli było coraz więcej krwi. Drugi agent złapał Benta za ramię.
Pohamuj się, Dayton. Nie chcemy go zabić.
Bent cofnął się, strącając jego rękę.
Zamknij się. Ja tu dowodzę. A ty, zdradzieckie ścierwo,
uderzył dziennikarza w głowę.
Będziesz świeżym mięsem w więzieniu Old Capitol. Zarezerwowaliśmy tam dla ciebie specjalny pokoik.
Spojrzał na czarną dziewczynę.
Uważaj na nią,
ostrzegł swojego towarzysza. Randolph skręcał się z bólu. Drugi agent próbował złapać dziewczynę, ale zdążyła przełożyć nogę przez parapet i zniknęła za oknem. Bent usłyszał jej ostry krzyk, gdy upadła na ziemię. Ktoś zaczął walić pięściami w drzwi. Pomocnik Benta wystawił głowę przez okno.
Harkness, ona ucieka! A niech sobie ucieka! Rzucił Bent. To przecież tylko czarny śmieć.
Szturchnął Randolpha rewolwerem w ramię.
Ubieraj się.
5 minut później ciągnęli oszołomionego dziennikarza na dół. Wrócili go do powozu owiniętego kocem.
Uderzyłeś go za mocno, powiedział agent. Mówiłem ci, żebyś się zamknął.
Bent głośno oddychał, jakby był w łóżku z kobietą.
Wykonałem swoją robotę, a pułkownika Bakera nic więcej nie interesuje.
Brandt wsiadł do dorożki razem z nimi. Detektyw Harkness usiadł obok woźnicy. Murzynka uciekła, Dayton, powiedział. Bent mruknął coś uspokajająco. Więzień jęczał na podłodze. Bent zaczął się denerwować. A może rzeczywiście za mocno mu przyłożył? Ale po co przejmować się czymś takim? Podczas przesłuchania Bakera zdarzały się o wiele gorsze rzeczy. Wybaczy mu to. Bent wykonał zadanie. Ruszajmy, bo w przeciwnym razie spadnie nam na głowę policja, zawołał. Woźnica ściągnął lejce i konie ostro ruszyły. Weźcie sprawę niewolników na amerykańskich plantacjach. Śmiem twierdzić, że ciężko pracują. Śmiem twierdzić, że im się to w ogóle nie podoba. Śmiem twierdzić, że ich życie jest bardzo trudne, ale to oni wypełniają ten krajobraz. To oni nadają mu poetyczność i być może jest to jeden z przyjemniejszych aspektów ich egzystencji. Brett z uwagą przeczytała ponownie komentarz pana Harolda Skimpola, bohatera powieści Samotnia. Charles Dickens, autor książki, która się jej podobała, zwiedził Amerykę. Jeżeli jednak podróżował po południu i postrzegał niewolników jedynie jako pewien rodzaj dekoracji, to nie pojął właściwie sytuacji. Uważano go za liberalnego myśliciela, więc musiał rozumieć, kim Murzyni byli naprawdę. Istotami ludzkimi, które stały się częściami przestarzałej i psującej się maszyny. Może poglądy beztroskiego Skimpola nie były poglądami autora. Miała taką nadzieję. Zmęczona lekturą i trochę zdezorientowana własną reakcją na słowa pana Skimpola, położyła książkę na egzemplarzu wspomnień byłego niewolnika Frederica Douglasa, które dostała od Skipia Browna. Ta najsłynniejsza opowieść o życiu uciekinierów z południa była wydana jakieś 18 lat temu, ale Brett nigdy nie widziała w Karolinie Południowej ani jednego egzemplarza tej, ani żadnej innej książki napisanej przez czarnego autora. Gdy porównywała Dickensa z Douglasem, czuła się trochę winna w stosunku do tego drugiego. Lekturze wspomnień Douglasa towarzyszyło współczucie, ale również gniew. Leżała w samej bieliźnie. Był 29 czerwca. Za oknem zapadał zmierzch. Odpoczywała wyczerpana całodziennym pomaganiem pani Chorney w szorowaniu podłóg. W drodze powrotnej do Belwederu udała, że nie widzi Stanleya, Isabel i ich nieznośnych synów, którzy grali w kręgle na trawniku między domami. Ciągle dziwiło ją, że lektura wywoływała w niej takie refleksje. Był to rezultat częstych, długich i owocnych rozmów z Brownem. Złościł ją sposób, w jaki wypowiadał się na temat wolności Murzynów, ale powoli pojmowała, dlaczego to robi. Dlaczego musi to robić. Zaczynała też rozumieć, że zachodzą w niej zmiany, które mogą mieć nieprzyjemne konsekwencje w jej życiu osobistym. Służąca zastukała i zapowiedziała kolację za pół godziny. Brett niechętnie wstała, opryskała zimną wodą twarz i nagie ramiona. Żółto-czerwone słońce znikało już za linią horyzontu. Nie lubiła tej pory dnia. Strach o Billiego i tęsknota za nim najbardziej dokuczały jej wieczorami. W ciągu ostatnich dwóch tygodni, co akurat zbiegło się z nagłym i wciąż niewyjaśnionym przyjazdem Stanleya, obawy Brett jeszcze się nasiliły, bo zdała sobie sprawę, że niebezpieczeństwo grozi temu stanowi. Całymi dniami urzędnicy, a także osoby prywatne pakowali papiery i kosztowności i opuszczali Harrisburg koleją, końmi lub pieszo. W ubiegły piątek gubernator Curtain wystąpił z apelem do 60 tysięcy mężczyzn, by nauczyli się posługiwać bronią i przez 3 miesiące bronili Pensylwanii. W sobotę inwazja stała się faktem. Przerażeni urzędnicy poddali miasto York Jubalowi Earliemu, a w Chambersburgu pojawiły się oddziały generała Lee. Cała południowa granica stanęła w ogniu przerażenia i pogłosek, a dym docierał do wszystkich części stanu. Kilka minut później, ubrana i dusząca się w gorącym powietrzu, w którym nie wyczuwało się nawet najlżejszego wiatru, Brett weszła na werandę.
Brett! Zawołał Stanley. Witaj. Są ciekawe wiadomości.
Jej nudny szwagier siedział w samej koszuli i machał gazetą z werandy swojego domu. Choć miała na to ochotę, nie potrafiła być niegrzeczna. Niedługo będzie dzwonek na kolację, sądziła więc, że wytrzyma z nim do tego czasu. W bursztynowym blasku padającym z zachodu przeszła do sąsiadów przez zbrązowiały trawnik, na który padał jej mocno wydłużony cień. O co chodzi? Spytała. Zanim weszła na schody, poczuła od Stanleya zapach ginu i zauważyła jego szkliste oczy. Słyszała, jak gdzieś na górze kłócą się i klną bliźniacy. Kołysząc się z boku na bok, Stanley trzymał w wyciągniętej ręce numer Ledger Union.
Zamieścili w gazecie treść depeszy z Waszyngtonu. W sobotę...
Trochę bełkotał i nie wymawiał S, lecz S.
W sobotę prezydent Lincoln zwolnił generała Hookera. Dowództwo przejął generał Mi.
Generał... Kto?
Mi. Mid. Mi.
Ależ się upił, pomyślała. Słyszała, jak służba plotkowała o tym, że Stanley przesadza strunkami. Nie znam tych ludzi i nic nie wiem o ich kwalifikacjach, przyznała.
Generał mi jest bardzo solidny. Jeżeli ktoś może powstrzymać inwazję konfederatów, to tylko on.
Nerwowo spojrzał na południe.
Na Boga, że też nie można tego wszystkiego jakoś ułożyć.
Nagłym ruchem trzepnął gazetą o Udo i zachwiał się niebezpiecznie. Uratował się przed upadkiem, chwytając się w ostatniej chwili poręczy werandy. Przez moment było go jej żal. Chciałabym tego równie gorąco jak ty, powiedziała. Mrugnął, potem pociągnął za delikatną lnianą koszulę w miejscu, gdzie przykleiła mu się do ciała.
Wiem, że chciałabyś zobaczyć Billiego w domu. Ja też. Oczywiście rodzinna lojalność nie jest jedynym powodem, dla którego zależy mi na tym, żeby ta wojna się skończyła. Mam też kilka powodów natury politycznej. Nie ma w tym nic osobistego, uśmiechnął się przymilnie. Ale my, republikanie, zmienimy raz na zawsze całe południe.
Brett powachlowała się chusteczką, gdy poczuła wyraźniej niż przed chwilą zapach alkoholu. O, doprawdy? A w jaki sposób? Położył palec na ustach, dając jej do zrozumienia, że to sekret, po czym szepnął.
To proste. Partia republikańska będzie udawać, że jest przyjacielem wszystkich wyzwolonych czarnuchów na południu. Jeśli damy im prawo głosowania, będą głosować tak, jak im zagramy. Z murzynami dopuszczonymi do głosowania wygramy wybory szybciej, niż ktokolwiek sądzi.
Zamaszyście machnął ręką i udało mu się nawet pstryknąć palcami, ale w tym momencie znowu stracił równowagę i Brett musiała go podtrzymać. W końcu opadł ciężkim zadkiem na wiklinowy bujany fotel, tak że ten się pod nim ugiął i głośno zaskrzypiał. Stanley, to wygląda jak ułożony z zimną krwią plan. Nie zmyśliłeś tego? Na jego twarzy znowu pojawił się przymilny uśmiech.
Czy mógłbym okłamać bratową? Te plany zostały nakreślone dawno temu. Przez pewną, powiedzmy, wewnętrzną grupę.
Przewrócił oczami.
Ach, lepiej będzie, jak już nic więcej nie powiem.
Powiedziałeś wystarczająco dużo, rzuciła oburzona Brett. Masz zamiar wykorzystywać ludzi, dla których rzekomo jesteś dobroczyńcą.
Rzekomo.
Rozciągał to słowo, rozkoszując się jego brzmieniem.
Rzekomo. To doskonałe określenie.
Zachichotał zadowolony z własnego odkrycia i dowcipnego komentarza.
Czarnuchy tego nie zrozumieją i nie zorientują się, że się nimi posłużyliśmy.
Ale to jest nieuczciwe.
Nie, to tylko polityka.
Cierpliwość Brett się wyczerpała. Przepraszam, muszę iść na kolację. Próbował coś jeszcze powiedzieć, ale z okna na górze dobiegł dziwny dźwięk, jakby beczenia kozła. Ktoś kogoś uderzył. Precz od moich rzeczy, ty złodziejski gnojku! Wrzasnął jeden z bliźniaków. Wróciła do Belwederu zniesmaczona pijackimi wywodami Stanleya. Chociaż uważała starszego brata Billiego za głupiego i chytrego, obawiała się, że plan, który jej przedstawił, mógł okazać się prawdziwy i zostać wcielony w życie. Czarni, poza nielicznymi wykształconymi, jak Skipper Brown, logicznie rzecz biorąc, mogliby zaufać republikanom. A jeśli dano by im prawo głosu, wybraliby z pewnością tego, kogo wskażą ich dobroczyńcy. Brett nie przepadała wprawdzie za jankeskim prezydentem, ale nie wierzyła, że może być zaangażowany w tak nikczemny plan. Rozgorączkowana i zła jadła kolację sama. Maud, jedna ze służących, zdobyła się na odwagę i zapytała. Wszyscy mówią o dużej bitwie. Czy dojdą aż tutaj? Nie wiem, odparła Brett. Nikt nie wie dokładnie, gdzie są armie i dokąd zmierzają. W ciemności rozjaśnianej czerwoną łuną nad stalownią Hazarda Brett ruszyła na szczyt wzgórza. Sądziła, że tam będzie chłodniej. Gdzie jest Billy? Nie dostała od niego listu od prawie 3 tygodni. Walczył o to, w co wierzył, podczas gdy Stanley stchórzył i uciekł do Lehigh Station, gdzie popija gin i przechwala się swoimi politycznymi projektami. Szła między krzewami wawrzynu gęsto porastającymi wzgórze. Ani jeden powiew wiatru nie poruszał ich zielonymi liśćmi. W nocnej mgle gwiazdy połyskiwały czerwonawym blaskiem. Zawędrowała do miejsca, gdzie spadł meteoryt. Wiosną 1861 roku, kilka godzin przed odjazdem Billiego, razem odkryli jeszcze dymiący krater, który zdawał się przed czymś ostrzegać. I to przed czym ostrzegał, nadeszło. Teraz patrzyła na krater w blasku ognia z pieców hutniczych stalowni Hazarda. Był płytszy niż przed laty. Brud i pył osiadły na dnie i nie mogła już dojrzeć tego, co Billy nazwał gwiezdnym żelazem. Wokół krateru, tuż przy jego krawędzi, rosły wawrzyny. Ale w środku nic nie wyrosło. Brett schyliła się i wzięła do ręki trochę ziemi z jego dna. Nic, tylko żwir i piasek wydzielające kwaśny zapach.
Czyżby i ta ziemia była zatruta, jak zatruty został naród? Zatruty nienawiścią, zatruty ofiarą tylu ludzkich istnień, a także karą, na którą zasłużył przez wiele lat, zakuwając w kajdany innych ludzi. Wychłostaliby mnie tam, nad Ashley, gdyby wiedzieli, że przychodzą mi do głowy podobne rzeczy, pomyślała. Zaskoczyły ją, ale się ich nie wstydziła. Zmieniła się. Przedkładała przyjaźń i szacunek Skipa Browna nad przyjaźń Stanleya Hazarda. Bezmyślnie ułamała gałązkę wawrzynu. Przypomniała sobie, że Billy porównywał tę roślinę do ich miłości. Powiedział, że jedno i drugie przetrwa te straszne czasy. Czy na pewno? Gdzie jest jej mąż tej nocy? Gdzie są armie? Może Harrisburg płonie, a oni w tej spokojnej dolinie nawet o tym nie wiedzą. Drżąca, stojąc pod ciemnym niebem usianym czerwonymi gwiazdami, spoglądała na południowy zachód. Wyobrażała sobie dwie niewidoczne armie, które węszą w nocnym powietrzu, próbując wyczuć zapach wrogich oddziałów. Zmartwiona i przestraszona odrzuciła daleko gałązkę wawrzynu i zbiegła po stoku wzgórza, mijając zatruty krater. Do świtu nie zmrużyła oka.
Pamiętajmy o naszych rodakach w kraju, którzy są dotknięci tą tragedią, jaka jest powódź. Niestety konsekwencje tego wszystkiego będą jeszcze przez wiele lat. Jak widzicie Państwo, próbują przesłać dzieci do innych szkół i jakoś to życie sobie zorganizować. Polska Telewizja, Polskie Radio i grupa Polska Press zorganizowały razem specjalną pomoc dla powodzian. Stąd proszę sobie zapisać tą informację, jeżeli Państwo chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, jak to działa i jak ta zbiórka się ma. To jest takie hasło, hashtag razem, R duże, dla, D duże, was, czyli duże W, czyli duże W. A więc hashtag razem dla was. Proszę sprawdzić też inne instytucje, takie jak Orkiestra Wielkiej Pomocy czy Caritas Polska. One są wiarygodne i tam na pewno można przesłać fundusze. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze. Wszystkiego najlepszego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.